Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić na temat wiary tak naprawdę. To znaczy taką jakąś refleksję i chciałem po prostu na temat wiary parę słów powiedzieć. Więc jak sobie wyobrazimy, że podejdziemy do jakiegoś człowieka, można tego samego siebie, i postawimy takie fundamentalne pytanie o Boga, no to fundamentalne pytanie jest, czy wierzysz w Boga, prawda? I każdy z nas to pytanie kiedyś sobie musiał postawić i na nie jakoś musiał sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja wierzę w Boga, prawda? No, rzadko zdarza się w naszej takiej, myślę, przestrzeni, nazwijmy to publicznej, naszej kulturze, że ludzie tak bardzo wprost o siebie o to pytają, bo czujemy się to trochę skrępowani, ale takie pytanie bardzo często pada. No i prawda, jak rozumiemy to pytanie, prawda? Najczęściej rozumiemy je właśnie w taki sposób, czy wierzymy, że Bóg istnieje. Prawda? No bo jak macie świadomość, nie wszyscy ludzie podzielają taką wiarę. Niektórzy ludzie mają z tym po prostu wątpliwości takie czy inne. I w Piśmie Świętym, w liście Jakuba 2,19 jest taki fragment, który ja tu akurat sobie przepisałem, żeby nie wertować Biblii na okrągło. Czy wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także złe duchy wierzą. I po prostu ten fragment w jakimś sensie bardzo tkwi mi w głowie, dlatego że on uświadamia mi, że kwestia po prostu wiary w to, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, to jest tylko pierwszy poziom tego, o czym mówimy, wierzę w Boga. Taki najbardziej podstawowy. I nie za bardzo chcę w tej chwili, nawet nie wiem, czy jestem przygotowany, wchodzić w tym momencie w dyskusję na temat tego i argumentację, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Było w ciągu historii ludzkości bardzo wielu ludzi, którzy próbowali ten dylemat rozwiązać i udowodnić na takim gruncie naukowym, nazwijmy to, przesłanki, że Pan Bóg istnieje. I tak jakby nie będę chciał w to wchodzić. O ile pamiętam, to chyba Tomasz Zakwinu rozwijał ten temat bardzo, bardzo głęboko. Jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany, to odsyłam. Bezpośredniego dowodu nie ma, a przesłanki, że tak się wyrażę, są. I mi się wydaje, że z punktu widzenia że nie można udowodnić, że może, że Bóg istnieje, ale również nie można udowodnić, że Bóg nie istnieje. I z tych dwóch alternatyw wydaje mi się, że znacznie bardziej logiczniejszą i sensowniejszą jest ta, że istnieje. I nie chcę się na ten temat zbytnio wchodzić, bo chciałbym, żebyśmy w tych paru minutach kolejnych zastanawiali się nad kolejnym poziomem tego. Nie kwestia tego, czy wiara w Boga, czy ja wierzę, że Bóg jest. Tylko jakby, czy ja wierzę Bogu? Więc spróbuję sobie postawić pytanie nie, czy ja wierzę w Boga, tylko czy ja wierzę Bogu? Czy ja mu w jakimś sensie ufam? I myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. I nieproste, nie? Przygotowując to nabożeństwo, mam poczucie takiej trochę nieadekwatności, że tak się wyrażę. Bo to pytanie dla mnie też jest w jakimś sensie bardzo aktualne. Czy ja wierzę, czy, albo na ile, prawda? Bo to nie jest pytanie takie zero-jedynkowe, prawda? Na ile ja wierzę Bogu? I kiedy myślimy o historia opatrzności, to ta historia opatrzności jest mowa o wielkich osobach, które są mówione jako ojcowie wiary. I prawda, o takich ojcach wiary to o kim się mówi, że kto jest ojcem wiary? Abraham, tak. Abraham. Czy tylko Abraham? Mojżesz. Noe. Kto jeszcze? Okej, okay. Na pewno, chociaż nie mówi się tak o nim, przez wzgląd na to, jak chrześcijaństwo patrzy na Jezusa, jak on tak Boga samego w sobie. Jeszcze myślę, że olbrzymim ojcem wiary jest Hiob. Makabra. Ale jest, mimo wszystko, nie? Myślę. Bo uwierzyć Panu Bogu w sytuacji, kiedy jesteśmy bez wyjścia, to czasami jest proste, prawda? Myślę, że często tak jest, że kiedy ludzie, którzy nawet na co dzień nie wierzą w Boga albo nie wierzą Bogu, stają przed bardzo trudną, skrajną sytuacją życiową. To zwróćcie uwagę, że w tych sytuacjach takich ostatecznych, krytycznych, ludzie też zwracają się do Pana Boga. Prawda? To znaczy, co pokazuje, że gdzieś tam głęboko to, co gdzieś tam w nas jest, na końcu jest ta wiara w Boga, nie? Że na końcu, kiedy stajemy przed faktycznie jakimiś takimi krytycznymi sytuacjami, to zaczynamy na to patrzeć w taki sposób, okej, okay, a może jednak istnieje, prawda? Może jednak można mu zaufać. Tak samo, gdy spotykamy przeciwności, prawda? Gdy spotykamy bardzo duże przeciwności, a stąd to ten mój przykład, może kontrowersyjny, Hioba, prawda? Kiedy spotykamy z tym sytuację, kiedy wydaje się, że wiele rzeczy się sypie w życiu, takim czy innym, nawet jeżeli to jest tylko jakiś jeden wymiar życia, ale coś nam się sypie, to też w tym momencie jakby zaczynamy patrzeć inaczej na Pana Boga. Staje się dla nas taką trochę ostatnią deską ratunku. Ale kwestia pytania, na ile ja wierzę Bogu, jest znacznie bardziej, jak to powiedzieć, taka namacalna, kiedy nie jesteśmy w takiej sytuacji, ale kiedy jesteśmy w sytuacji, kiedy Pan Bóg nas o coś prosi. A kiedy mówimy, prawda, Abraham jest ojcem wiary. Prawda? Dlaczego Abraham jest ojcem wiary? Dlatego, że Abraham, prawda, był w stanie uwierzyć Bogu. I on nie był w sytuacji, nie wiem, życia i śmierci, prawda? Albo kiedy mówimy, Noe jest ojcem wiary. Nie był w sytuacji życia i śmierci. Nie wiemy dokładnie, ale prawdopodobnie to nie było tak, polegało na tym, że wszystko się nagle zawaliło na jego głowę. Ale miał poczucie, takie czy inne, bardzo jasne, że Pan Bóg coś od niego chce. I wtedy jest ten dylemat, czy ja wierzę Bogu? Czy ja wierzę przeczuciu, że to Pan Bóg do mnie mówi? Bo to jest najczęściej taki najbardziej wprost, że tak się wyrażę, dylemat, który mam. A nawet jak przez niego przejdziemy, to czy ja wierzę, czy ja ufam, że ja faktycznie mam to zrobić? Ja? To jest ten dylemat, uwierzyć Bogu. Nie w Boga, nie? Uwierzyć w Boga, że istnieje, to przy tym to jest pikuś. Pan pikuś. Ale uwierzyć Bogu, nie? Uwierzyć, że to, co powiedział, faktycznie spełni się. To jest wyzwanie, myślę, wiary, nie, człowieka. No, dlatego Noe jest ojcem wiary, prawda? Bo uwierzył. Chociaż było to tak absurdalne. Nie, Abraham, nie? Można sobie przeczytać Księga Rozdziału, Księga Rodzaju, nie pamiętam, czy to jest 15, 17, jakiś tak mniej więcej któryś tam nasty rozdział, kiedy, prawda, Bóg mówi do Abrahama, że twoja żona urodzi dziecko i w ten sposób po prostu pobłogosławię ci poprzez twoich fizycznych potomków. Nie? Abraham mówi, że prawda, Sara ma już 99 lat. Nie uwierzyć Bogu. To jest ten poziom wiary, ja myślę, o którym powinniśmy myśleć. I jak dla mnie jest ten poziom, nie jest jeszcze jakby ostateczny, nie? To znaczy, jest chyba jeszcze coś jeszcze więcej. I to coś jeszcze więcej to jest przymierze. Przymierze między Bogiem i człowiekiem. I to jest coś, co jest bardzo mocno zakorzenione w Starym Testamencie. Jeżeli weźmiecie wyszukiwarkę Biblii, ja to zrobiłem się rano, są takie, są Biblie, takie online, można wrzucić dowolne słowo i powiedzieć, znajdź, gdzie to słowo występuje w Biblii, to 90% wyników jest w Starym Testamencie. A w Nowym Testamencie, a mówi się o Nowym Przymierzu i tak dalej, ale to jest możecie sprawdzić, jak to wygląda. Nie, to nie ma takiego znaczenia. Nie? W Starym Testamencie dla Żydów przymierze jest czymś super istotnym. Nie? Oni jako ludzie po prostu mają naprawdę głęboko zakorzenione taką pewność, Pan Bóg zawarł ze mną przymierze. Przymierze, które sprawia, którym obiecał mi coś i Pan Bóg swojego przymierza dotrzymuje. To jest ten taki, ja myślę, taki, wiecie, taki jeszcze głębszy poziom ufności, jeszcze głębszy poziom wiary w Boga, nie? Mieć takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg jest razem ze mną, że Jemu można zaufać i że to, co On obiecuje, On na pewno wypełnia. I kiedy myślimy o historii narodu wybranego, prawda, w takim sensie, prawda, Izraelitów, prawda, to gdy patrzymy na historię Starego Testamentu, kiedy patrzymy na historię Żydów od momentu, prawda, kiedy przyszedł Jezus, całą historię, prawda, ostatnich 2000 lat, to możemy dostrzec, jak bardzo trudno jest wierzyć w to przymierze. Nie? Bo to przymierze, prawda, które Bóg zawarł z Abrahamem, to jest przymierze, które mówi bardzo konkretnie o pewnej pomyślności, o pewnym błogosławieństwie, które Bóg dał, prawda? I ono jest bardzo realne, takie namacalne, prawda? Żeby tutaj przypomnieć, bo może nie tego, to jest akurat z Księgi Wyjścia, z 6 rozdziału, na samym początku od wersa 4, tam chyba do 9. Ponadto ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami i wspomniałem na moje przymierze. Przeto powiedz synom izraelskim, ja jestem Pan. Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud i będę wam Bogiem. I przekonacie się, że ja, Pan Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. I tak dalej, i tak dalej. To są słowa, które Bóg zwrócił się do Mojżesza. Kiedy, prawda, naród po prostu był, naród izraelski był w Egipcie. I jeszcze jeden taki fragment też związany z przymierzem, bardzo ciekawy, to jest Księga Kapłańska, 26 rozdział, werset do 44. Jednakże nawet wtedy, kiedy będą w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucę ich, nie będę brzydził nimi do tego stopnia, żeby ich całkowicie zniszczyć i zerwać moje przymierze z nimi, bo ja jestem Pan, ich Bóg. Przypomnę sobie na ich korzyść o przymierzu z ich przodkami, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej na oczach narodów, abym był ich Bogiem. Więc Żydzi mają to niesamowite przekonanie, że nawet jeżeli są bardzo trudne czasy, to Pan Bóg nigdy, przenigdy tego przymierza nie zrywa. Że, to, że Pan Bóg go jakby nigdy nie wypowiada, że nawet jak człowiek odchodzi i prawda, w związku z tym cierpi i ma problemy i wiele różnych trudnych rzeczy się dzieje, to Pan Bóg swojego przymierza nie zrywa. Ono jest. I zawsze można do niego jakby wrócić. Więc to jest ten taki, myślę, poziom, który po prostu poziom wiary w Boga jakby, poziom wiary Bogu w to, co powiedział, w to, co obiecał, że nawet jeżeli po prostu człowiek nie dorasta do tego przymierza, czy nawet jeżeli sytuacja taka czy inna z różnych powodów tworzy problemy, to przymierze Pana Boga jest. Ono jest zawarte z każdym z nas w jakiś sposób i ono po prostu jest. Nie każdy z nas i nasi potomkowie, każdy z nich może ma to przymierze, nie? I widzę, kiedy czasami zastanawiam się, nikt mnie w pracy o to nie pyta, ale czasami się zastanawiam, co bym powiedział, gdyby ktoś mnie zapytał, czemu mam noszę dwie obrączki i czemu jedną z nich noszę na lewe ręce, nie tą małżeńską. To myśląc o tym, co bym odpowiedział, to powiedziałbym właśnie coś takiego, że mam poczucie, że Pan Bóg zawarł ze mną przymierze, że pobłogosławił mi w moim życiu. I że to przymierze jest cokolwiek się, co jest, że On to przymierze ze mną zawarł. Bo dla mnie w jakiś sposób błogosławieństwo jest takim przymierzem zawartym między Panem Bogiem a nami. I ono po prostu jest. I myślę, że to jest coś, co jest tak może czasami w takim codziennym życiu łatwo to trochę jakoś, nie wiem, odsunąć na bok, jakoś nie przychodzi to do głowy tak często, również mi. Nie, ale ponieważ zbliża się rocznica błogosławieństwa i w jakimś sensie przyszło mi to do głowy, tak naprawdę, żeby tym się z wami podzielić, nie? Żebyśmy my wszyscy mogli postawić sobie każdy z nas to pytanie i udzielić na nie odpowiedzi po prostu, na ile ja wierzę w Boga, na ile wierzę w Bogu, na ile mam przekonanie, że Pan Bóg zawarł ze mną przymierze. I cokolwiek się dzieje i ja, i moi potomkowie, a pewnie również w jakimś sensie nawet przodkowie, po prostu mogą do tego przymierza sięgnąć. I tym chciałem się z wami dzisiaj podzielić.